Drodzy bracia i siostry, będę dzielił się Słowem Bożym, które jest zapisane w drugim liście świętego Pawła do Tymoteusza z drugiego i trzeciego rozdziału tego listu od 14 wersetu. Ten list został napisany około roku 67. Paweł pisze do Tymoteusza. Tymoteusz, znaczenie jego imienia to bojący się Boga, Tymoteusz. Drugi list Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, od 14 wersetu będę czytał. To przypominaj, zaklinając ich przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, a tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy. A pospolitej pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność. A nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie się już dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Wszak fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego, i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. A głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który zmusza ich do pełnienia swojej woli. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Tutaj Paweł w 19 w wersecie tego drugiego rozdziału mówi, wszakże fundament Boży stoi niewzruszony. Fundament Boży to Kościół, prawdziwy Kościół Pana Jezusa Chrystusa i do tego Kościoła należą ci, dla których Jezus jest Panem, dla których Jezus jest Zbawicielem. Do tego Kościoła należą ci, którzy narodzili się z Ducha Bożego, narodzili się na nowo. Ci, którzy są zapieczętowani Duchem Świętym. Ci, którzy trwają w nauce apostolskiej, czyli w nauce Jezusa i apostołów, którzy odwracają się od zła, fundament Boży, Kościół Pana Jezusa, stoi niewzruszony. Stoi niewzruszony. To Jezus jest tą skałą, Jezus jest głową Kościoła, tym pewnym fundamentem. I kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że Kościół tak naprawdę od samego początku zmagał się z fałszywą nauką, zmagał się z ludźmi, którzy raczej byli zgorszeniem niż świadkami Jezusa. Wiemy o tym, czytając Biblię. Wiemy o tym, że nauczanie na przykład apostoła Pawła było przekręcane i wyciągano z tej nauki fałszywe tezy, fałszywe wnioski z tego, co Paweł pisał. Możemy o tym czytać chociażby w drugim liście Piotra, w trzecim rozdziale. Tutaj Piotr mówi: cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, której mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. To jest świadectwo Piotra mówiące o tym, że już wtedy nauczanie apostoła Pawła było wykrzywiane. Tu jest napisane, podobnie jak inne pisma, ludzie niewykształceni, ale tak naprawdę słowo tutaj już jest użyte, ludzie nie przyjmujący nauki, ci, którzy nie przyjmują nauki apostolskiej, tego, co nauczał Jezus, apostołowie. Nie jest mowa o ludziach niewykształconych, tylko o ludziach, którzy nie przyjmują nauki. Już wtedy nauczanie apostoła Pawła było wykrzywiane. Wyciągano fałszywe tezy i fałszywe wnioski z jego nauczania. Możemy też o tym czytać w liście do Rzymian, trzeci rozdział, ósmy werset. List Pawła do Rzymian. Mówi tutaj Paweł: czyż nie jest tak, jak nas spotwarzają, czyli obrażają, i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobre. I dalej Paweł mówi, potępienie takich jest sprawiedliwe. A więc zarzucano apostołowi Pawłowi, jego nauczaniu, że on naucza tego, aby czynić zło. Im więcej zła, tym więcej łaski Bożej, mówiąc w skrócie. Paweł mówi, potępienie takich jest sprawiedliwe. A Paweł był, widać, odważny. Używał słów. To mi się bardzo podoba, że mówił tak bezpośrednio. Potępienie takich jest sprawiedliwe. I chcę powiedzieć, że dzisiaj, bracia i siostry, właściwie nic się nie zmieniło. Dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj dalej Słowo Boże jest wykrzywiane. Dzisiaj dalej nauczanie apostoła Pawła jest wykrzywiane, jest przefałszowane. I właściwie nie ma żadnej różnicy. Dzieje się dzisiaj również to samo. Dużo tego jest w obszarze internetu, gdzie właściwie każdy może mówić to, co chce. Ale fundament Boży, chwała Bogu, stoi. Prawdziwy Kościół Pana Jezusa stoi niewzruszony, bo stoi na skale, w pewnym fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Fundament Boży stoi niewzruszony i zna Pan tych, którzy są Jego. Prawdziwie Pan zna tych, którzy należą do Niego, dla których Jezus prawdziwie jest Panem. Nie tylko na ustach, ale i w sercu. Bóg zna tych, którzy są Jego. Bóg zna tych, którzy Mu służą. Bóg zna tych, którzy Go kochają. Dla których Kościół nie jest miejscem lansowania własnej osoby, własnych poglądów. Bóg o nas wie, bracia i siostry. Bóg nas zna. Mamy z Nim relację przez Pana Jezusa Chrystusa. My nie mamy ukrytych intencji, nie szukamy własnej chwały. Dla zysku nie fałszujemy Słowa Bożego. Jesteśmy szczerzy przed ludźmi, i przed Bogiem. Bóg zna również tych, którzy zboczyli, którzy zbaczają z drogi prawdy. Bóg tych ludzi też zna. Zna ich motywy, czyli dlaczego człowiek coś robi. Tych ludzi, którzy zbaczają z drogi prawdy, Bóg też zna bardzo dobrze. I dalej tutaj słowo mówi, że jeśli wzywamy imienia Pana Jezusa, wzywamy, to Duch Święty mówi, niech, jeśli wzywamy imienia Pana Jezusa, to niech odstąpi od niesprawiedliwości. Właśnie każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Inaczej Duch Święty mówi, zrezygnuj z niesprawiedliwości, a zacznij żyć sprawiedliwym życiem. Zrezygnuj z niesprawiedliwości. Jeśli wzywasz imienia Pańskiego nad swoim życiem, to zrezygnuj z niesprawiedliwości, a żyj sprawiedliwym życiem. Wiecie, Bóg chce, abyśmy w Niego wierzyli, właśnie żeby nasze życie było nacechowane sprawiedliwością. Ważne jest, w jaki sposób człowiek żyje tak naprawdę cały czas i poza nabożeństwami. Na nabożeństwach jesteśmy krótko, a całe nasze życie tak naprawdę funkcjonuje poza Kościołem, poza zborem. Dlatego Bóg wzywa nas, żeby nasze życie było nacechowane sprawiedliwością. Nabożeństwa to jest tylko malutki, bardzo ważny, ale malutki wycinek z naszego życia. A całe ono tak naprawdę toczy się poza tym budynkiem. Czym może być ta niesprawiedliwość? Bo tu Duch Święty mówi, żeby odstąpić od niesprawiedliwości, jeśli wzywamy imienia Pańskiego, imienia Pana Jezusa Chrystusa. No może to być właśnie to, o czym mówi ten dalszy, trzeci rozdział. To jest ta niesprawiedliwość, gdzie ludzie będą samolubni, którzy chełpliwi, bluźnierczy. List do Tymoteusza, list do wierzących, mówiący tak naprawdę o wszystkich ludziach, mówiących o wierzących. Nastaną trudne czasy. Ludzie będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bez serca. To jest mowa do wierzących, którzy przybierają. Kto może przybierać pozór pobożności? To jest słowo do wierzących. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. Przykład z ludu Bożego Janesa i Jambresa, którzy przeciwstawiali się Mojżeszowi. Ludzie spaczonego umysłu, nie wytrzymujący próby wiary. To jest mowa, kto może nie wytrzymywać próby wiary? Ten, kto jest wierzący. To nie jest do niewierzących. A więc Duch Święty zachęca nas do tego, aby odstąpić od wszelkiej niesprawiedliwości. Tu jest napisane, że są ludzie, którzy przybierają pozór pobożności. Może chcą być widoczni. Zauważyłem, że takie osoby nieraz podkreślają swoją służbę, podkreślają to, co robią dla Boga. Kreują się na duchowych, na pobożnych. Są tak święci, że nieraz strach podejść nawet do takiej osoby. Ale prawda o nich jest taka, że nurzają się w swoich pożądliwościach. Wiecie, nawet niekiedy jest tak, że nawet nienawiść, wiecie, ubiera się w szatę pokory. Nie wiem, czy się z tym spotkaliście, bo ja się spotkałem. Ktoś mówi na przykład, no chwała Bogu za Twoją usługę, ale lepiej już, żebyś już tego nie robił. No to tak nieciekawie to jest. Te chwała Bogu ma zamaskować prawdziwe intencje. Te chwała Bogu, ta nieszczerość, wiecie, wierzący też to mają. Ta nieszczerość jest ubrana w piękne słowa. Jest tyle taki zasób tych słów duchowych, właśnie jak chwała Bogu i inne, którymi można tak pięknie zamaskować to, co chce się naprawdę powiedzieć. Ja tego bardzo nie lubię. To mnie strasznie denerwuje. Właśnie coś takiego, gdzie tym chwała Bogu maskuje się prawdziwe intencje. To to, co człowiek rzeczywiście chce powiedzieć. Chwała Bogu za Twoją usługę, ale lepiej, może lepiej, żebyś nie usługiwał, może od czasu do czasu świadectwem się podzielił. To są moje osobiste doświadczenia. Nie wiem, może rzeczywiście lepiej dla mojego życia, żebym tego nie robił. Może to był dobry pomysł. Może to był dobry pomysł. Nie wiem. Może te osoby dobrze chciały. A więc te chwała Bogu. Pozór, pewien pozór pobożności też w tym jest. Chwała Bogu, które maskuje prawdziwe intencje, nieszczerość ubrana w piękne słowa. A Duch Święty mówi: odstąp od wszelkiej niesprawiedliwości. Od wszelkiej niesprawiedliwości. Odrzuć to od siebie. Wszelką niesprawiedliwość. Pozór pobożności. Wiecie, w tym fragmencie tak właściwie to Paweł pisze też o dwóch rodzajach odstępstwa od Chrystusa. Takiego zwiedzenia w tym, co przeczytałem tutaj. Takie odstępstwo odnośnie nauki, czyli odstępstwo doktrynalne. Tu jest napisane o tych osobach Filetos, Hymeneusz, którzy tak naprawdę, jest napisane, oni zboczyli z drogi prawdy, odeszli od nauki Pana Jezusa i apostołów, zboczyli z drogi prawdy. To jest odstępstwo doktrynalne dotyczące nauki i odstępstwo moralne. Mówi tutaj o odstępstwie moralnym, czyli o tych ludziach, którzy przybierają pozór pobożności, którzy, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów, usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości. Tam są obecne grzechy seksualne, a więc odstępstwo może być odstępstwo takie doktrynalne odnośnie nauki i człowiek odpada od Chrystusa, dlatego że zbacza z drogi prawdy, zbacza od nauczania Jezusa i apostołów. Tak się dzieje. Tak się dzieje. W Cieszynie tak się dzieje też. Tak się dzieje w Kościele. Ludzie zbaczają z drogi prawdy. Zbaczają od nauczania apostołów i Jezusa. I to jest to odstępstwo doktrynalne i te moralne, gdzie człowiek jest uwikłany w różnego rodzaju grzechy natury seksualnej. Utrzymują, że znają Boga, że są sługami Bożymi, że głoszą słowo, że Bóg ich używa, ale żyją tak, jak tutaj słowo mówi. A my, bracia i siostry, pytanie do mnie i do nas, czy my trwamy w nauce apostolskiej, w tym, co nauczał Jezus, co nauczają apostołowie? A może już nas internet przekonał, że kula ziemska jest płaska? Może już kogoś tam to przekonało? To jeszcze pół biedy, z tego się można pośmiać. Ale wiele jest tego nauczania. Jest odejście tak naprawdę od zdrowej doktryny, od zdrowego nauczania, od tego, co prawdziwie mówi Słowo Boże. Kiedy głoszę zakazanicy, to można mnie po kazaniu skorygować. Pastor Janusz może mnie wezwać do biura, starsi mogą mnie wezwać i szybko mnie skorygują. A tych ludzi z internetu w żaden sposób nie skorygujesz. Mogą sobie głosić, co chcą. Taka jest różnica. I taka jest różnica. Kościół też jest miejscem takim ochrony dla nas. Tu nie da rady głosić, wiecie, czegoś innego niż nauka apostolska. Jak będziesz głosił coś innego, to jedno kazanie i masz czas na przygotowania. Czyli Kościół też jest miejscem ochrony. Dużo jest tego, ale dzięki Bogu, że tego zła nie ma w naszym zborze. Tak naprawdę te wszystkie fałszywe nauki, te głupie też nauki, to tak naprawdę jest, wiecie, dzieło diabła, który chce skłócić wierzących właśnie po to, abyśmy nie robili tego, co powinniśmy robić. Chce skłócić wierzących po to, żebyśmy nie prowadzili działalności ewangelizacyjnej, abyśmy nie dzielili się świadectwem zbawienia w Chrystusie, tak? Abyśmy spierali się o słowa. A tutaj Paweł mówi, przypominaj, zaklinając przed Bogiem, aby się nie wdawali w spory o słowa, bo to jest bezużyteczne, tylko słuchaczy do zguby przywodzi. Czyli nie mówić o tym, co jest najważniejsze, a najważniejsze jest zbawienie w Jezusie. Najważniejsze jest to, żeby człowiek pojednał się z Bogiem przez Pana Jezusa Chrystusa, aby usłyszał Ewangelię, że Jezus umarł za niego na krzyżu, przebaczył jego grzechy, że Bóg go kocha, chce zmienić jego życie. Jezus umarł za wszystkich ludzi, za mnie, za ciebie. Dlatego tyle tych nauk jest dziwnych, diabeł tyle tego wrzuca, żeby chrześcijanie nie zajmowali się tym, co najważniejsze, a zajmowali się tymi rzeczami, wiecie, wszystkimi pobocznymi, a nie głoszeniem zbawienia w Jezusie. Dlatego tak się dzieje. A Duch Święty właśnie zachęca nas do tego, byśmy głosili Słowo Boże, głosili Ewangelię, zbawienie w Jezusie, ale chcę powiedzieć o tym, żebyśmy robili to z szacunkiem, bo nieraz można spotkać ludzi, którzy głoszą Ewangelię, owszem, nawet gdzieś wychodzą na ulicę do ludzi, ale nie robią tego z szacunkiem. Wiecie, tak jakby z rękoma w kieszeniach, chcesz Jezusa, to pomodlę się za tobą. Może uzdrowienia potrzebujesz, może uwolnienia, a drugi stoi z telefonem i nagrywa, żeby to tam zaraz potem na YouTube'a wrzucić. Wiecie, bez szacunku do człowieka, to mnie strasznie drażni. Bardzo mnie to drażni tak naprawdę. Głoszenie Ewangelii bez szacunku do tej osoby. Tak naprawdę, jeśli Duch Święty cię nie upoważni, to nie wolno podejść do tej osoby i pytać ją, czy chce przyjąć Jezusa. Jeśli nie masz w tym prowadzenia Bożego, a są takie osoby, które jakby na ulicy zaczepiają innych. Chcesz przyjąć Jezusa? Chcesz modlitwy? Chcesz? I bywa tak, że w tym nie ma żadnego prowadzenia Ducha Świętego. To jest takie robienie dla siebie czegoś. A Bóg w łasce nawet potrafi się przyznać do czegoś takiego. Nawet potrafi się przyznać. Ale ten brak szacunku w głoszeniu Ewangelii, brak tego uniżenia do człowieka. Nie takie tam. Chcesz Jezusa? Chcesz tu? Bez szacunku do drugiej osoby, bez uniżenia. Tutaj też jest napisane, że diabeł zmusza nieposłusznych, wierzących, krnąbrnych do pełnienia swojej woli, zauważmy. Sługa Pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, napominający z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy i że wyzwolą się z sideł diabła, który ich zmusza do pełnienia swojej woli. Wiecie, jak człowiek odchodzi od Boga w te odstępstwo doktrynalne czy te moralne, staje się krnąbrny, no to potem już tak ciężko jest z nim rozmawiać. Ciężko jest z nim rozmawiać. Diabeł zmusza takie osoby wierzące do pełnienia swojej woli. Będziesz rozmawiał z taką osobą, to ci powie, co mi tam będziesz mówić, ja mam objawienia odnośnie Boga, odnośnie Słowa Bożego, ja mam objawienia odnośnie Jezusa. Ta pycha sprawia, że człowiek wtedy nie przyjmuje żadnej korekty. Ten 20 werset mówi, w wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też drewniane, gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Wielki dom, Kościół stoi na fundamencie, na skalę, którą jest Pan Jezus Chrystus. A w liście do Efezjan możemy czytać w 2 rozdziale, 19-20 werset. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. I jest tak, że w Kościele są różni ludzie. Są naczynia złote, srebrne, są naczynia z drewna i z gliny. Tak naprawdę zadaniem naczyń jest to, aby one służyły. Jesteśmy powołani do służby. Jedne naczynia służą do celów zaszczytnych, a inne służą do celów pospolitych, celów braku szacunku, tam jest napisane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie do celów pospolitych. Ale Bóg chce, bracia i siostry, żeby każdy z nas był naczyniem, takim naczyniem ze złota, ze srebra, do celów zaszczytnych. Tego Bóg chce. Tego Bóg chce od swojego Kościoła. Takie naczynie jest czyste. Takie naczynie jest czyste. Takie naczynie jest uświęcone. Takie naczynie jest oczyszczone. Takie naczynie nadaje się do służby, do tych celów zaszczytnych. Takie naczynie można wykorzystać w sposób godny właśnie tak, aby przyniosło chwałę Bogu. Bóg nie chce, żeby człowiek wierzący był naczyniem wykorzystywanym do celów pospolitych, braku szacunku, wstydu. Naczynie do celów pospolitych to takie naczynie, w którym znajduje się nieczystość. To są naczynia na nieczystości. Kiedyś tych naczyń było więcej w domach dawnymi czasy. Teraz jest troszkę inaczej. Ale Bóg nie chce, żeby człowiek był takim naczyniem na nieczystości. Bóg chce, żeby człowiek był tym naczyniem ze złota. Tym naczyniem czystym, tym naczyniem do celów zaszczytnych. A nie naczyniem, w którym znajdują się nieczystości. Bóg wzywa nas, abyśmy zachowali siebie, wzywa mnie, bo najpierw to słowo skierował do mnie, a dopiero potem do Kościoła. Bóg wzywa nas, byśmy zachowali siebie czystymi. Wiecie, od tego, co jest plugawe, co śmierdzi, co zanieczyszcza. Od tego, co oferuje grzeszny świat, pożądliwość oczu, pycha życia, pożądliwość ciała, całą tą niesprawiedliwość, żeby to wszystko odrzucić. Czyste naczynia służą do celów zaszczytnych. Złote złoto mówi o czystości. A czym są te cele zaszczytne? Tak naprawdę to jest wszystko, co przynosi chwałę Bogu. Te cele zaszczytne, wszystko, co wywyższa Jezusa. Kiedyś wydawało mi się, że te cele zaszczytne, być naczyniem do celów zaszczytnych, to być może apostołem albo ewangelistą, prorokiem. Na pewno też. Ale nie tylko. Bo wszystko możemy robić dla Pana właśnie po to, aby On odebrał sobie chwałę. I wtedy to są cele zaszczytne. Wszelka pomoc też bliźniemu będzie takim celem zaszczytnym. Kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza, Pan Jezus mówi: mówi tutaj, wtedy powie król, 25 rozdział Mateusza, wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi. Tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy cię łaknącym, a nakarmiliśmy cię, albo pragnącym, a daliśmy ci pić? A kiedy widzieliśmy cię przychodniem i przyjęliśmy cię, albo nagim i przyodzialiśmy cię? I kiedy widzieliśmy cię chorym albo w więzieniu i przychodziliśmy do ciebie? A król odpowiadając powie im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wszelka pomoc bliźniemu będzie celem zaszczytnym. I Bóg chce, abyśmy przynosili chwałę Chrystusowi. Tak naprawdę chce, byśmy byli tymi naczyniami ze złota, czystymi, ze srebra, by przynosić chwałę Chrystusowi, a nie wstyd. Bo są ludzie, którzy przynoszą wstyd Chrystusowi. Mimo, że coś robią dla Boga, to przynoszą wstyd. Są zgorszeniem, przynoszą wstyd Chrystusowi. Odstępują od nauki albo odstępują moralnie i przynoszą wstyd Panu Jezusowi Chrystusowi. To są naczynia zgorszenia, to są naczynia wstydu. Takie naczynia się chowa w domu. Naczynia do celów pospolitych są to naczynia wstydu, a Bóg potrzebuje czystych, świętych naczyń. Te naczynia Bóg chce wykorzystać do celów zaszczytnych. I w zakończeniu chcę przeczytać z listu do Efezjan. Tutaj również Paweł mówi, apostoł, przeto odrzuciwszy kłamstwo, 4 rozdział, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Cały czas mówi do wierzących, do Efezjan, do wierzących w Efezie. Duch Święty mówi do nas, kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz, zapalczywość, gniew i krzyk i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jak dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności, a rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, także bezwstyd, błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, mówi Paweł, gdyż to wiedzcie na pewno, że żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. A więc Bóg ma taką możliwość, żeby na nieposłusznych synów spadł gniew Boży, bo tak mówi Słowo Boże. Bóg nie jest ograniczony swoim słowem. Bóg jest wierny swojemu słowu. Bóg nie jest niczym ograniczony. Gniew Boży może spaść na nieposłusznych synów. Dlatego moją modlitwą tak naprawdę, bracia i siostry, jest to, aby Bóg zachował mnie od złego, od tego świata. Tak naprawdę modlę się każdego dnia, Boże, zmiłuj się nade mną, zmiłuj się nad moją duszą, zmiłuj się nad moim życiem. Ktoś powie, przecież zmiłował się 2000 lat temu na krzyżu. Amen. Bóg przebaczył wszystkie moje grzechy. Ale ja potrzebuję tego zmiłowania, tej Bożej obecności, tego Bożego dotyku, tej Bożej pomocy na każdy dzień. To jest chyba logiczne i normalne. I dlatego modlę się, Boże, zmiłuj się nade mną. Zachowaj mnie w czystości, zachowaj mnie w szczerości, zachowaj mnie w prawdzie. Chcę być tym naczyniem do celów zaszczytnych. Tym naczyniem do celów zaszczytnych. A to naczynie musi być czyste, ono musi być ze złota, ono musi być ze srebra. Tylko takie naczynia Bóg wykorzystuje do celów zaszczytnych. Bóg chce, aby każdy był, takie jest przesłanie właśnie tej usługi. Bóg chce, abyśmy byli naczyniami ze złota, ze srebra do celów zaszczytnych, czyli do takich celów, które przynoszą chwałę Jezusowi. Które przynoszą chwałę Jezusowi. Naczynia do celów zaszczytnych, takie naczynia przynoszą chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi. Amen. Jeszcze chciałbym się pomodlić też na zakończenie razem wspólnie z wami, bracia i siostry, oddać chwałę Panu Jezusowi. W Nim jest nasza, w Jezusie, nasza nadzieja, oczyszczenie, w Nim jest łaska. Nawet tam, gdzie jest nieczystość, gdzie człowiek pokutuje, przeprasza, zbliża się do Boga, uniża się, to jednak Bóg oczyszcza, jednak Bóg pomaga. Nie warto zatwardzać serca, nie warto żyć w niesprawiedliwości, w nieczystości, w światowych pożądliwościach, bo tak naprawdę nic to nie daje. Tylko bliska społeczność z Panem Jezusem daje mi zadowolenie. Inne rzeczy, których spróbowałem, nie dały tego zadowolenia. Tylko Jezus i społeczność z Nim, z Jezusem, który jest Panem. Jest Panem w moim życiu, Jezus Chrystus jest moim Panem. Przyszedł w ciele Jezus Chrystus jako człowiek, umarł za mnie na krzyżu, na Golgocie z powodu moich grzechów. Złamał przekleństwo mojego życia. Krew Jezusa oczyściła mnie z każdego grzechu. Krew Jezusa oczyszcza mnie cały czas. Jestem zapieczętowany Duchem Świętym. Bóg jest moim Ojcem. Oddaję Bogu chwałę. Przepraszam Pana Boga za moje grzechy, za moje uchybienia, za moje nieczystości, Panie Boże. Przepraszam Ciebie. Odnów moje serce, odnów mój umysł, Panie. Ducha prawego odnów we mnie. Panie, daj serca do ewangelizacji, daj serca do przyprowadzania innych do Ciebie. Oddaję Tobie chwałę z braćmi i siostrami. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś z nami, jesteś naszym Bogiem, naszym Ojcem, że Ty zachęcasz nas do tego, by być tymi naczyniami czystymi, przeznaczonymi do tych celów zaszczytnych, które oddają chwałę Tobie. Amen.